Dokładnie 7,5 minuty po godzinie 18. Czas rozpocząć drugą godzinę spotkania z muzyką i sportem na antenie Radia Poznań. Dzisiejszym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Mamy niedzielę, 14 dzień października. Będziemy z Państwem do godziny 19.30. My, to znaczy realizujący od 18.00 program Paweł Kwiatkowski, który zastąpił Ryszarda Wojtowicza, oraz niezmiennie przed mikrofonami
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Przegląd najważniejszych wydarzeń tego sportowego weekendu. Rozpoczniemy od poznańskiego 19. PKO Poznań Maratonu. Będzie także przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych. Mówić będziemy o występach koszykarzy i koszykarek, siatkarek i siatkarzy. Będzie także o piłce ręcznej i oraz o piłce wodnej. Powrócimy także do zakończonego niedawno żużlowego sezonu w naszych ligach. Oczywiście pod kątem wielkopolskich ekip z Gniezna i z Piły. A po 19.00 jak zwykle mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Będziemy rozmawiać także i zapraszać na Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym, ale tenisie stołowym dźwiękowym. Warto pozostać z nami, bo będą też konkursy. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Polscy piłkarze zagrają dziś z Włochami w swoim trzecim meczu rozgrywek Ligi Narodów. Obie drużyny po dwóch spotkaniach mają na swoim koncie po jednym punkcie. Początek meczu na Stadionie Śląskim w Chorzowie o 20.45. Kosmas Kiewa wygrał 19. PKO Maraton w Poznaniu. Kenijczyk pobił własny, ustanowiony w 2011 roku rekord trasy. W tym roku Kiewa uzyskał czas 2 godziny, 11 minut i 45 sekund. Najlepszy z Polaków Kamil Jastrzębski był szósty. Wśród pani triumfowała Etiopka Tofene Szemerga. Najlepsza Polka Agnieszka Gortel-Maciuk była czwarta. Łukasz Kubot i Marcelo Melo wygrali tenisowy turniej ATP w Szanghaju. W finale Polak i Brazylijczyk pokonali Brytyjczyka Jamiego Mareya i innego zawodnika z Brazylii Bruno Soaresa. 6-4 i 6-2. W turnieju singlistów triumfował Serb Nowak Djokovic. Katarzyna Piter z Grunwaldu Poznań odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji do tenisowego turnieju WTA w Luksemburgu. Polka przegrała z Holenderką Arantxą Rus 1-6 i 3-6. Koszykarki Ostrowi od 17 grają we własnej sali z Arką Gdynia w drugiej kolejce Basket Ligi Kobiet. Jaki rezultat?
6 minut i 19 sekund do końca trzeciej kwarty tego spotkania w ostrowskiej hali i zawodniczki też od Ostrowi przegrywają z zespołem Arki Gdynia 32-50.
Czyli co, czas na kolejny błyskawiczny konkurs. Do wygrania podwójna wejściówka na najbliższy mecz Lecha Poznań z Koroną Kielce. To będzie 12 kolejka piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. A skoro Lechici zmierzą się z Koroną Kielce, no to zapytajmy o trenera Korony Kielce. Jak nazywa się właśnie szkoleniowiec Korony Kielce? Na prawidłowe odpowiedzi czekamy pod MS-owym numerem telefonu 71601. W treści należy wpisać hasło Radio Poznań, pisane łącznie i bez polskich znaków, prawidłową odpowiedź i swoje imię i nazwisko. No i technicznie przypominamy, że zwycięzcy muszą posiadać kartę kibica Lecha Poznań. 71601. Jak nazywa się trener Korony Kielce?
10 minut po godzinie 18. Piosenka na dobry początek drugiej godziny audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań, a później już będziemy na 19 edycji PKO Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza.
Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate. necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar.
13 minut po godzinie 18. Pani Magdo, gratulujemy, bo to właśnie pani jako pierwsza wysłała do nas SMS-a z poprawną odpowiedzią na pytanie, jak nazywa się trener Korony Kielce. Oczywiście chodziło o Gino Lettieriego. I tak jak wspomniałem, pani Magda wraz z osobą towarzyszącą wybierze się na mecz Lecha Poznań z Koroną Kielce w najbliższą sobotę o godzinie 20:30.
Dokładnie tak. Zapraszamy przy okazji na transmisję na antenie Radia Poznań z tego spotkania. A do pani Magdy oczywiście skontaktują się w najbliższym czasie pracownicy na dział promocji naszej stacji. A my teraz wybieramy się z naszym reporterem Grzegorzem Hałasikiem na 19. PKO Poznań Maraton. Naprawdę dzisiaj były w Poznaniu wielkie biegowe emocje.
Ponad 5 tysięcy osób stanęło na starcie 19. PKO Poznań Maratonu, a najszybszy Kenijczyk Kosmas Kiewa, który ponad 42 km pokonał w czasie 2 godziny 11 minut i 45 sekund i pobił własny rekord trasy sprzed 7 lat.
I am very happy because I have broken my course record.
Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ pobiłem swój rekord z niezłym wynikiem. Trasa tutaj jest bardzo miła, pozwalająca szybko biegać. Był tutaj bardzo dobry pacemaker Szymon Kulka, który świetnie wywiązał się z zadania prowadząc bieg do 25 kilometra. Później obrałem swoje tempo i ta taktyka okazała się dobra. Pierwsze 5 miejsc zawodnicy z Afryki w poznańskim maratonie, a za nimi najlepszy Polak Kamil Jastrzębski. O dobrą minutę pobity własny rekord życiowy w maratonie.
Prawda, liczyłem trochę na szybszy bieg, aczkolwiek pierwsza grupa zaczęła dość mocno. Godzinę 5 z kawałkiem półmaraton, więc to na pewno było dla mnie za szybko. Ja zacząłem lekko powyżej godziny 8. Niestety cały bieg sam. Warunki nie pomagały za bardzo, bo jednak momentami był bardzo silny wiatr, który hamował, tempo spadało, było takie rwane. Niemniej jednak cieszę się, że udało się połamać granicę 2:20 i że jestem pierwszym Polakiem.
Ta stawka zawodników z Afryki była tutaj dosyć mocna.
Tak, stawka zawodników była bardzo mocna. Myślę, że w zasięgu był jeszcze Marokańczyk. Tak mi się wydaje, że dobiegł przede mną miejsce. No ale niestety na 40 km nie złapałem bidonu. Zjazd energetyczny miałem jakieś 4 km do mety. No po prostu doleciałem. Męczyłem się na tych ostatnich 7 km. Także tym bardziej się cieszę, że udało mi się pobić rekord życiowy i złamać granicę 2:20. To był mój drugi maraton, w którym podjąłem walkę na wynik. Kolejny maraton, nie wiem, może za granicą. Muszę gdzieś znaleźć bieg, gdzie będę miał grupę, która od startu przynajmniej do 30 km będzie biegła równym tempem. No i zaczepić się do nich i próbować walczyć o jak najlepsze wyniki.
Dyrektor poznańskiego 19 maratonu Łukasz Miadziołko. Panie dyrektorze, miał być wysoki poziom sportowy i jest, bo pobity rekord trasy, ale jest to wysoki poziom sportowy siłą zawodników z Afryki.
Polska elita startowała w Mistrzostwach Europy w Berlinie w maratonie, stąd nie mogła brać udziału między innymi w polskich tutaj maratonach. Bardzo cieszy nas pobity rekord trasy, całe podium też dla zawodniczek z Etiopii. Jesteśmy w elitarnej rodzinie JAF-u, biegów certyfikowanych, jest ich 110 na całym świecie. No i żeby ten certyfikat utrzymać w kolejnym roku, musieliśmy zaprosić sportową elitę z odpowiednimi wynikami. Tak się stało.
Agnieszka Gortel na czwartym miejscu. Lepsze były 3 biegaczki z Afryki.
Nawet nie próbowałam z nimi biec i właściwie biegłam sama. Prowadziłam 18 kilometrów chłopaków za mną, jakichś, którzy biegli za mną. Nikt się nie chciał zmienić pod ten wiatr. Potem były momenty, gdzie miałam korespondencję pewną z jednym chłopakiem, ale w sumie i tak biegliśmy na zmianę z rywami, niewiele sami ze sobą, bardziej było poczucie takiej psychologicznej więzi w cierpieniu, ale potem i tak na podbiegu ów Sebastian został i biegła mi tak sama, także całość przebiegłam sama, znam już całą trasę, poznałam świetnie, z pełną przytomnością. Trasa jest bardzo dobra, wystarczająco dobra na dobre bieganie. Nie ma kostek brukowych, nie ma takich utrudnień. Trasa jest bardzo, bardzo właściwa.
W poznańskim maratonie także rywalizacja wózkarzy, najlepszy Krystian Giera. Wszyscy na mecie mówią o jednym, że pokonał pan Rafała Wilka.
No, cieszę się z tego, że udało mi się wygrać z Rafałem. Jest to niesamowite przeżycie, no ale wygrać z wielokrotnym mistrzem świata i mistrzem olimpijskim to jest po prostu niewielkie przeżycie. Od samego początku pojechałem i widziałem, że nikt nie skoczył mi na koło, no i starałem się jechać. Mówię, zaryzykuję, od samego początku będzie mocno i 42 km, tak zwana czasówka, no jest wynik.
W waszym przypadku pokonanie ponad 42 km to jest godzina.
Bardzo niezłe tempo, to jest tam w granicach 40 na godzinę, także no to jest bardzo, bardzo mocne wyzwanie, tak? No jestem wicemistrzem świata w jeździe indywidualnej na czas w Maniago w tym roku. W przyszłym roku będę starał się dążyć, żeby być po prostu najlepszy, tak? A czy to wyjdzie, nie mam pojęcia, zobaczymy.
A Poznań się teraz będzie panu pewnie dobrze kojarzył.
Bardzo dobrze się będzie kojarzył, zawsze się kojarzy bardzo dobrze.
Minuty po godzinie 18, audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Dzisiaj będziemy z Państwem do 19.30 i startujemy teraz z przeglądem wydarzeń ligowych i nie tylko, ale od Ligi Koszykówki rozpoczynamy i to Ekstraklasy Mężczyzna. Mamy wielkopolskiego jedynaka, drużynę BM Slem Stali Ostrów Wielkopolski, która w premierze na własnym parkiecie pokonała ekipę Rosy Radom 17 punktami. W ten weekend pojechali do Warszawy zawodnicy z Ostrowa, ale jeszcze przed tym wyjazdem udało się porozmawiać m.in. z trenerem Stalówki Wojciechem Kamińskim.
Na początku nikt nie wie, jak będzie ta czołówka wyglądała. Papier to jest tylko papier. Papier wszystko przyjmie i czasami drużyny, które świetnie wyglądają na papierze, wcale nie wyglądają tak dobrze później w sezonie, a drużyny, które są niedoceniane z takiej pozycji underdog, czyli takiej, gdzie nikt na nich nie liczy, to się dużo łatwiej gra. Wpadną 2-3 rzuty, kibice krzykną i terminasz jak terminasz. Nie ma co się tym przejmować, bo z każdym się zagra u siebie i z każdym się zagra na wyjeździe. Czy to jest na początku, czy na końcu. My mieliśmy mniej czasu na przygotowanie, ale dobrze, że pierwszy mecz wygraliśmy.
Kilka ładnych tygodni już pan pracuje z drużyną i pewnie ma już pan ogląd na jaki jest potencjał BM Slam Stali w tym sezonie, bo kadrowo ta drużyna jednak się różni od tej z poprzednich rozgrywek.
Czy potencjał to pokaże czas. Natomiast na razie nie ma co jakichś wyroków tutaj wydawać czy mówić. Ja jestem zwolennikiem takiego rosyjskiego przysłowa, że ciszej jedziesz, dalej zajedziesz. I na tym się koncentruję. Na tym, żeby zagrać jak najlepiej następny mecz, żeby go wygrać. i mieć kolejny tydzień spokojnej pracy.
Prezes BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski Paweł Matuszewski.
Po tych dwóch sezonach brązowym medalu, srebrnym medalu, tak naprawdę no, liczymy tak na równie udany sezon. Mam nadzieję, że to będzie świetny sezon, że to będzie fantastyczny sezon dla nas, dla kibiców. Jestem przekonany, że tak będzie. Trzymam za to kciuki i oby tak było.
Gdzieś na forach internetowych wyczytałem, że skoro dwa lata temu był brąz, skoro rok temu było srebro, a prezesi zapowiadają stały rozwój, no to wiadomo, co będzie w tym roku.
Ja powiem tak, nie mam nic przeciwko temu, tak, ale no to oczywiście sport i to tak naprawdę budżet jakby można stworzyć naprawdę kilkunastomilionowy i to ten wynik nie jest jakby jednoznaczny z medalami, które są rozdawane. Natomiast tak jak powiedziałem, no robimy to, co robimy, konsekwentnie rozwijamy nasz klub i mam nadzieję, że ten kolejny sezon będzie takim progresem, czyli to, co zrobiliśmy przez te kilka lat, łącznie z tą naszą halą, którą rozwijamy, rozbudowujemy, znajdziemy się tam, gdzie nasi kibice oczekują i że to będzie świetny, wspaniały sezon. Mam nadzieję, wręcz jestem przekonany, że tak będzie.
Nie miał pan trochę takich obaw po zakończeniu poprzedniego sezonu, kiedy już było wiadomo, że odejdzie z klubu kilku dość istotnych zawodników, kiedy odejdzie trener Rajkowicz, że jednak będzie ciężko to wszystko odbudować i spiąć, żeby prezentowała drużyna podobny poziom do poprzednich lat?
Ja powiem panu tak, że to nie było tak, że kończył się sezon i nagle tutaj wszyscy wiedzieli, że odejdą zawodnicy, odejdzie trener. To cały czas jakby była kwestia dopinania tych wszystkich szczegółów i tak dalej. To, że jakby ci podstawowi zawodnicy odeszli, to, że trener jakby poszedł tam, gdzie poszedł, to myślę, że to jest kwestia takiego czasu, takich negocjacji. No niestety, to jest biznes tak naprawdę. Tak, ja zawsze uważam ten sport jako powiedzmy biznes. Musimy tak podchodzić, musimy tak to rozumieć. Natomiast, tak jak powiedziałem, stworzyliśmy świetną drużynę. W tym momencie jesteśmy na tym etapie, w którym troszkę może jeszcze jakieś zmiany potrzeba, ale bacznie się przeglądamy tym naszym zawodnikom, bacznie obserwujemy te potrzebne naszych zawodników, zobaczymy, jak nasza drużyna będzie reagowała na te kolejne mecze z tymi silniejszymi drużynami tak naprawdę. Czas pokaże, jakie zmiany będą wprowadzone.
Zapytam wprost, Wojciech Kamiński był pierwszym kandydatem na nowego szkoleniowca i od razu był pan do niego przekonany?
Bezwzględnie tak, oczywiście. Z Wojciechem Kamińskim po definitywnym zerwaniu tutaj powiedzmy rozmów, czy po definitywnej takiej inicjatywie zerwania jakby kontraktu z Emilem Rajkowiczem, to był jedyny człowiek, który mógłby jego zastąpić. To jest naprawdę świetny trener, to jest człowiek, który mam nadzieję godnie zastąpi Emila Rajkowicza. No jeżeli uda się, może zrobić jeszcze więcej, może uda się zrobić jeszcze lepiej. Czas pokaże, tak jak powiedziałem, ale tak pan powiedział, to był jedyny trener, z którym moglibyśmy tutaj powiedzmy wziąć i podpisać kontrakt.
A podopieczni Wojciecha Kamińskiego wygrali także mecze drugiej kolejki. To mecz wyjazdowy w Warszawie z Legią 77-68. Najwięcej punktów 17-18 dla drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego zdobył Blake Hamilton. W innych meczach zakończonych w drugiej kolejce akademicy z Koszalina przegrali z Polskim Cukrem Toruń 73-82. MKS Dąbrowa Górnicza uległa Polfarmie Starogard Gdański 103-106. Rosa Radom przegrała z Arką Gdynia 77-94, a Miasto Szkła Krosno uległo TBV Start Lublin 73-87.
A wczoraj w pierwszej lidze w Poznaniu bardzo ciekawe spotkanie. Biofarm Basket Poznań w hali Citizen podejmował Czarnych Słupsk.
Znakomity mecz w hali Citizen przy drodze dębińskiej, pierwszej lidze męskiej koszykówki. Biofarm Basket Poznań Gwiazdice liderem tabeli po dwóch kolejkach Czarnymi Słupsk. Na 14 sekund przed końcem 5-punktowe prowadzenie Poznaniaków 76-71. Pierwsza kwarta wygrana przez Biofarm Basket 24-18. Także po drugiej kwarcie było prowadzenie ekipy ze stolicy Wielkopolski 46-36. Zupełnie przez pana trzecia kwarta przez graczy trenera Pawła Blechacza. Porażka 20-20, już tylko 2 punkty przewagi, ale w ostatnich 10 minutach znowu świetny występ drużyny ubranej na biało Poznaniaków. Już kibice dziękują w hali Citizen, bo 4 sekundy do końca, wciąż 76-71 dla drużyny Biofarmu Basketu Poznań. I takim wynikiem kończy się właśnie to spotkanie. Trener Paweł Blechacz, 76-71. Dramatyczne spotkanie zrobiło się z Czarnymi Słupskie, szczególnie po tej niedobrej trzeciej kwarcie, ale pozostałe naprawdę świetne.
No na pewno trzecia kwarta to była na minus z naszej strony, jeśli chodzi o defensywę. Próbowaliśmy się ratować strefą, musieliśmy wrócić do swego i to zafunkcjonowało.
Drużyna też musiała być wytrwała, bo od 7 minuty graliście bez swojego kapitana Marcina Fligera.
No tak, na pewno w pierwszej połowie no, daliśmy radę jeszcze, a w drugiej połowie brakło tego właśnie doświadczenia Marcina. Żałujemy bardzo, zobaczymy co dalej. To jest dla nas ważne, bardzo ważna informacja.
Nigdy nie lubi pan pewnie indywidualnych ocen, ale doświadczenie dzisiaj Tomka Sporawińskiego i też widziałem w trudnych momentach pewną rękę na przykład Michała Samsonowicza, a więc trochę inne pokolenia wygrały ten mecz.
Na pewno, no, jeżeli chodzi o Tomka, no, doskonałe rzuty, natomiast Michał oprócz doskonałych rzutów no, grał dużo energii, dał w defensywie znowu i to nas pociągnęło naprawdę do lepszego defensu i trzeba się cieszyć, że możemy dobrze tak bronić.
Poklepywany przez kolegów i przez trenera Pawła Blechacza Tomasz Smorawiński. Bardzo ważne punkty w bardzo trudnych momentach tego meczu, bo takich też nie brakowało mi już, że wydaje się, że wygrana pierwsza, kwarta, druga, z trzeciej było gorzej, czwarta znowu dla was.
Tak, zgadza się. Bardzo dobrze weszliśmy w mecz. Pierwszą połowę zakończyliśmy z 10-punktową przewagą. W pierwszej połowie prezentowaliśmy się dużo lepiej niż w drugiej. W drugiej połowie musieliśmy dużo więcej zdrowia włożyć w to zwycięstwo. Drużyna Słupska weszła w drugą połowę bardziej skoncentrowana, postawiła nam się mocniejszą obroną i no na pewno była ta połowa druga dużo trudniejsza, ale no udało nam się wygrać ten mecz. Bardzo się cieszymy, bo po raz drugi w Poznaniu w tym sezonie pojawiło się bardzo dużo kibiców i dzięki nim i dla nich też odnieśliśmy to zwycięstwo.
Jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę, bo to się zdarza w sporcie. Była około 7 minuty tego spotkania, kontuzja waszego kapitana Marcina Fligera. Ile on znaczy dla ekipy, nikt tutaj nie podważa, a jednak pokazaliście się w meczu z wiceliderem tabeli po dwóch kolejkach, naprawdę fantastycznie. To też buduje.
Zgadza się. Na pewno młodzi zawodnicy, którzy weszli na parkiet, dali dużo energii, dużo jakości w ten mecz, więc udało nam się ten mecz wygrać. No, nie oszukujmy się, no, strata Marcina w 7 minucie meczu był to no, dla nas duży cios, ale jak mecz pokazał, młodzi zawodnicy nie kalkulowali w dniu dzisiejszym i wyszli jak równy z równym i zagrali super zawody.
Biofarm Basket Poznań pokonał Czarnych Słupsk 76-71. W gorszych nastrojach drugi wielkopolski zespół Jamalek z Polonia Leszno na wyjeździe przegrała ze Śląskiem Wrocław 82-86. W pozostałych spotkaniach Pogoń Prudnik wygrała z Energą Kotwicą Kołobrzeg 82-79. SKK Siedlce uległ Polfarmeksowi Kutno 72-86. AZS AGH Kraków wygrał z WKK Wrocław 93-74. Synteks Łowicz przegrał z Sokołem Łańcut 85-109. Górnik Wałbrzych pokonał Enea Astorię Bydgoszcz 76-66, a GKS Tychy wygrał z ZB Pruszków 86-70.
Druga Liga Męskiej Koszykówki, grupa A, drużyna Sklepu Polskiego MKK Gniezno wygrała na wyjeździe w Toruniu z tamtejszymi akademikami 71-67. Tarnowia Basket Tarnowo Podgórne też wygrała wyjazdowy mecz w Sopocie z rezerwami Trefla 81-73. Sokół Międzychód na własnym parkiecie pokonał dominuje Wrocław 84-79. W innych zakończonych meczach tej trzeciej kolejki Notecino Wrocław przegrała z Gdańską Politechniką 68-79. Rezerwy Arki Gdynia przegrały z Deką Pelplin 61-67.
W grupie D drugiej ligi koszykarzy Politechnika Opolska wygrała u siebie z Rawią Rawicz 78-61. Kosz Pleszew pokonał Intermarsze Zielona Góra 91-64. W pozostałych spotkaniach, które już się zakończyły, Doral Nysa Kłodzko pokonała Polkonty Maksimusa Konty Wrocławskie 75-59, a Chroma Żary wygrała z Rybynem Gimbasket Wrocław 75-64. Trwa jeszcze pojedynek AZS-u Basket Nysa z Obrą Kościan, ale na razie mamy prowadzenie dwupunktowe drużyny z Nysy 33-31.
Już o kobiecej koszykówce rozpoczynamy od Ekstraklasy, czyli Basket Ligi Kobiet. To nie będzie chyba ta druga kolejka dobra dla wielkopolskich drużyn. Enea AZS-y
Poznań. Przegrała już w Bydgoszczy z Artego 75-92. To było spotkanie, które odbyło się w tygodniu. A teraz trwa spotkanie na parkiecie w Ostrowi Wielkopolskim. 6 minut i 33 sekundy do końca meczu Ostrowi z Arką Gdynia. I Ostrowianki niestety przegrywają wyraźnie 51-75. W innych zakończonych meczach łódzki Widzew przegrał z MKK Siedlce 70-82, a Enea AZS Gorzów Wielkopolski pokonał Pszczółkę Lublin 87-69.
I pierwsza liga koszykówki. W zakończonych już spotkaniach drugi zespół Enei AZS Gorzów Wielkopolski wygrał z Karkonoszami Jelenia Góra 71-41. Olimpia Wodzisław Śląski przegrała z PK Kraków 47-97. Zagłębie Sosnowiec rozbiło trzeci zespół z Gorzowa Wielkopolskiego 117-59. Trwają jeszcze dwa spotkania z udziałem poznańskich drużyn. Na początku czwartej kwarty MUKS Poznań przegrywa na wyjeździe z Chrobrym Basket Głuchołazy 53-56. Natomiast na początku spotkania rezerwy AZS-u Poznań prowadzą z Grotem Pabianice 4-1.
A w naszej audycji już za 2 minuty rozmawiać będziemy o ligowej i nie tylko siatkówce.
Radio Poznań pod siatką.
Wielkie brawo raz jeszcze przypominam. Enea PTB Stryja wygrywa z Energią Kalisz 3-0.
Turniej odzyskania niepodległości przez Polskę w Pile. Derby Wielkopolski jeszcze przedligowe pomiędzy Enea PTB Stryja Piła a drużyną Energii MKS-u Kalisz 3-0 dla Piranek. W setach do 20, do 16 i do 21 kapitan pilskiej drużyny Klaudia Kaczorowska. Dobre takie przetarcie derbowe przed ligą. Chyba z uśmiechami możecie ten pierwszy mecz przynajmniej kończyć.
Najlepiej to dobrze zacząć też. Myślę, że bardzo fajnie, że wygraliśmy to spotkanie 3-0. Mimo troszeczkę takich przestojów. Wiadomo, to są jeszcze początki, bo wiadomo, całą ligę nawet się gra czasami w kratkę. Więc cieszę się, że krótkie przestoje, jeszcze krótsze niż były w Bobolicach, więc myślę, że jest progres. No i gramy też lepiej. Mam nadzieję, że tak się utrzyma.
Drużyna pilska po takich rewolucyjnych zmianach. Pani też wróciła tutaj do drużyny z Piły. Zajęcia z pod okiem nowego szkoleniowca Guillerme Hernandeza. Ciekawy projekcie może siatkarski zrodzić tutaj w tym sezonie 2018-19?
Ja myślę, że tak, że robimy chyba wszyscy w tym kierunku po prostu dobrą robotę i dobre decyzje. mam nadzieję, że pierwsze zainwestowanie w trenera, później zawodniczki. Myślę, że to nam się troszeczkę układa. Widać, że troszeczkę teraz stanowimy team, bo mamy różne charaktery, ale takie pozytywne i myślę, że to jest chyba podstawą.
To jest też coś fajnego dla zawodowej siatkarki, która grała w wielu klubach. Powrót, coś to znaczy?
Na pewno mam sentyment do tego miejsca, bo wiadomo, różne rzeczy się planuje w życiu, inaczej wychodzi, a no ja się cieszę, że akurat miałam tutaj, a można by było gdzieś wyjechać bardzo daleko od domu i wiadomo, nigdzie nie wiadomo jak jest.
Derbowy pojedynek na początek pomiędzy Eneą PTPS-em Piła a drużyną Energii MKS-u. Kalisz wygrany przez Piranki gładko 3-0, ale chyba to jeszcze nie jest moment, by specjalnie się martwić, prawda? Aleksandra Wańczyk, siatkarka drużyny kaliskiej.
Przyjechałam się na turniej walczyć przede wszystkim, pokazać się, zachęcać przez strony, ale jak to nam trener powiedział, wynik to jest sprawa drugorzędna. Musimy się przede wszystkim skupić na naszej dobrej grze. Mamy założenia, które chcemy realizować i w międzyczasie chcemy się zgrywać cały czas, bo do ligi jeszcze mamy chwilkę czasu, także myślę, że powoli zaczniemy się rozkręcać.
No właśnie, 3 listopada dopiero ta premiera w kaliskiej arenie i mecz z Aluprofem Bielsko-Biała. Tymczasem u was cały czas taka przebudowa składu trwa. Wiem, że mają przyjść jeszcze kolejne zawodniczki. To na pewno nie ułatwia treningu, prawda?
Zgadza się. Na chwilę obecną straciłyśmy 4 nasze koleżanki. Nie wiadomo, czy do nas dołączy, ale mam nadzieję, że znajdą dobre kluby i będą mogły się pokazać, a mam nadzieję, że nowe zawodniczki również dobrze się pokażą i bardzo nam pomogą, bo potrzebujemy tej siły.
No właśnie, potrzebujecie chyba także siły tych kaliskich kibiców, nawet na towarzyskie spotkania tutaj przyjechali z bębnami, żeby was dopingować?
Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że kibice są przyzwyczajeni do zwycięstw. W zeszłym sezonie, cały sezon dziewczyny wygrywały i mam nadzieję, że teraz też będziemy mogły się pokazać z jak najlepszej strony. A oprócz tego kibice są fantastyczni, będą z nami z tego co wiem, bo bardzo lubią to robić i bardzo się cieszę, że możemy mieć takich kibiców w klubie.
Panie Aleksander, to jeszcze jedno pytanie podchwytliwe na koniec. Niech się drużyna pilska już w ligowym boju boi?
Myślę, że tak. Już pierwsze koty za płoty, jak to się mówi. Mamy już materiał do analizowania i mam nadzieję, że pokażemy się z jeszcze lepszej strony.
Duże emocje podczas turnieju z okazji stulecia niepodległości Polski z udziałem ekstraklasowych siatkarek. Już w piątek, przypomnijmy, na PTPS wygrał z Energią Kalisz 3-0. Chemik Police wygrał z wicemistrzyniami Polski z ŁKS-u Łódź 3-1. Wczoraj ŁKS pokonał Energię po zaciętym meczu 3-2. Piranki za to przegrały z Chemikiem Police 0-3, a w meczach rozegranych dzisiaj Chemik Police wygrał z MKS-em Energią Kalisz 3-0, a na PTPS Piła przegrała z łódzkim klubem sportowym Komersant Łódź 0-3. Turniej wygrały zawodniczki mistrza Polski Chemika Police. 3 wygrane komplet. Na 2 miejsce UKS, na 3 Enea PTPS Piła, na 4 Energa MKS Pali Kalisz. A początek sezonu Lidze Siatkówki Kobiet, jak słyszeliśmy, 3 listopada.
Rozpoczął się za to sezon już w pierwszej Lidze Kobiet. Enea Energetyk Poznań w środę dość niespodziewanie przegrał z Mazowią Warszawa 2-3. W jakich nastrojach podopieczne Marcina Patyka jechały na wyjazdowy mecz do Mielca? Posłuchajmy.
Trener Marcin Patyk. Mecz naprawdę do wyciągania wniosków, ten przegrany z Mazowią 2-3, przed dalekim znowu wyjazdem do Mielca na spotkanie z ekipą szóstki.
Na pewno będziemy musieli wyrzucić to spotkanie z głowy kompletnie i skupić się na tym kolejnym spotkaniu. No na pewno wnioski do wyciągnięcia będzie co wyciągać, będzie co przeanalizować, ale no mamy za chwilkę kolejne spotkanie i tak naprawdę no cały sezon przed nami, także tej głowy na pewno nie spuścimy, ale na pewno odczuliśmy tą przegraną.
Ale my musimy wychodzić z takich sytuacji, więc po prostu nic, wyciągamy konsekwencje i walczymy dalej. Liga jest bardzo wyrównana i do każdego meczu trzeba podchodzić 100%.
Teraz w tabeli po spotkaniu z Mazowią przegranym 2-3 jest 7 punktów, bo 2 razy za 3 wygrałeś się. Teraz 1 punkt po przegranym tiebreaku. Z optymizmem trzeba patrzeć i znowu będziecie faworytkami w tym wyjazdowym meczu. Jak to jest zdaniem Klaudii Świstek w Mielcu?
Ja myślę, że tak, że no wiadomo, potknięcia się zdarzają, ale tak naprawdę sezon jest długi, więc no my robimy co możemy i dlatego z każdego meczu wyciągamy wnioski i chcemy, na pewno poprawimy te rzeczy, które nie wykonaliśmy źle.
Na parkiecie w Mielcu jakie wnioski najbardziej gorące powinny być wyciągnięte? Oprócz takich typowo siatkarskich spraw, jak przyjęcie, ostrzejsza może zagrywka, kończenie pierwszego ataku. Czego zabrakło w tym środowym meczu z Mazowią?
Ja myślę, że przede wszystkim może wiary w swoje umiejętności i w zwycięstwo, żebyśmy też tak grały bardzo drużynowo i się cieszyły z tych akcji. I to myślę, że na pewno nam pomoże, żeby zwyciężyć.
To w Mielcu będą 3 punkty, 1 punkt, 2?
Mam nadzieję, że 3 i zrobimy wszystko, żeby były 3.
No trzech się niestety nie udało zdobyć, ale są dwa. Enea Energetyk Poznań wygrał na wyjeździe z szóstką Mielec 3-2, a w pozostałych spotkaniach SMS Szczyrk uległ akademiczkom z Politechniki Śląskiej 2-3. Mazowia przegrała tym razem na własnym parkiecie z grupą Azoty PWSZ Tarnów 1-3, a Wolej Toruń przegrał z Wisłą Warszawa 2-3. Jeszcze jeden wynik: MKS Dąbrowa Górnicza łatwo wygrała na własnym parkiecie z WTS-em Wrocławek 3-0.
Kobieca siatkówka, druga liga, grupa pierwsza, wygrana Rezerw Energetyka Poznań 3-0 za PSM Rumia, dała tej drużynie ponowne prowadzenie w drugoligowej tabeli. Brawo. W innych spotkaniach rezerwy PFU Bydgoszcze pokonały Gdanie Gdańskie 3-1. SMS Police przegrał z Truso Elbląg 2-3. SKF Politechnika Poznańska przegrała wyjazdowy mecz w Malborku z tamtejszym Orłem po tiebreaku 2-3. W tym tiebreaku poznajanki przegrały 13-15. Porażka także UKS ZSMS-u Poznań w wyjazdowym meczu w Stargardzie ze Spójnią 0-3.
Trzecia grupa drugiej ligi kobiet i niestety porażka zespołu SMS Amber Kalisz na własnym parkiecie z jedynką Siewierz 0-3. W pozostałych spotkaniach drugi zespół MKS-u Dąbrowy Górniczej przegrał z Płomieniem Sosnowiec 1-3. Sobieski Oława uległa PLKS-owi Pszczyna 0-3. Polonia Świdnica wygrał z Impelem Wrocław 3-2, a KS Częstochowianka pokonał Olimpię Jawor także 3-2.
Pierwsza liga męskiej siatkówki i pierwsza porażka w czwartej już kolejce spotkań zawodników wielkopolskiego jedynaka, czyli APP Kwispolu Września. Tym razem podopieczni Mariana Kardasa ulegli w wyjazdowym meczu w Jaworznie MCK Isowi 0-3 w setach do 12, do 23 i do 21. W innych spotkaniach Gwardia Wrocław pokonała Norwida Częstochowa 3-1. Olimpia Sulęcin uległa Stalinysa 2-3. Mickiewicz Kluczborkę przegrał z AGH Kraków 1-3. KPS Kielce uległo Lechii Tomaszów Mazowiecki 0-3. A BTS Bielsko-Biała pokonał AZS Częstochowa 3-1.
W drugiej lidze mężczyzn w grupie pierwszej dobre informacje dla fanów siatkówki z Czarnkowa. Noteć Czarnków wygrał na wyjeździe ze Stalą Grudziądz 3-1. W pozostałych spotkaniach Orzeł Międzyrzecz wygrał z Uniwersytetem Zielonogórskim 3-0. Tref Lęborg pokonał GKS Stoczniowiec 3-0 i także 3-0 zwycięstwo Trójki na Kło z SMS-em Police.
Jeszcze zaglądamy na parkiety drugiej ligi męskiej siatkówki do grupy trzeciej. Trzecia kolejka spotkań. Oto wyniki. Witki Wilczyn pokonały AZS 4 LO Częstochowa 3-1. W Borownie drużyna Klętmet LKPS-u przegrała z SMS-em Spała 0-3. Konsport Słupca uległ Tumondzinowi Wolej Mosirowi Sieradz 0-3. Czarni Rząśnia pokonali Kasztelana Rozprza 3-0, a rezerwy Skrybeł Chatów uległy Bzurze Ozorków 0-3. Na zegarze za 16 minut, godzina 19 na antenie Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Pora też na tej krótkiej piosence zająć się już wydarzeniami na parkietach piłkarzy ręcznych. Ładny to utwór La Camisa Negra grupy Juanes. Rozpocznijmy, Dawid, od Superligi Mężczyzn.
Siódma seria spotkań w ten weekend, nie tylko w ten weekend, bo nasze eksportowe drużyny grały także w tygodniu. Niestety nie najlepsze informacje dla fanów Szczypiorniaka z Kalisza. Energa MKS Kalisz przegrał na wyjeździe z Gwardią Opole 28-30. W innych spotkaniach Górnik Zabrze pokonał Azoty Puławy 28-25. Spójnia Gdynia uległa Orlenowi Wiśle Płock 27-31. PGE Vive Kielce wygrały z MMTS-em Kwidzyn 36-27. A Sandra Spa Pogoń Szczecin przegrała z Piotrkowianinem na własnym parkiecie 27-29.
Jak to trudno być mieszkańcem Piotrkowa Trybunalskiego, prawda? Czwarta kolejka spotkań, pierwsza liga piłkarzy ręcznych. Rozpoczynamy od grupy A. Stal Gorzów pokonała Warmię Energia Olsztyn 31-29. Sokół Kościerzyna wygrał z Jurantem Ciechanów 43-23. Sambor Tczew przegrał z SMS-em ZPRP Gdańsk 22-30. Koszalińska Gwardia pokonała Meble Wójcik Elbląg 36-29. A Nielwa Wągrowiec, brawo, pokonała GKS Żukowo 34-28. No i co, w takim razie przeniesiemy się już do grupy B, bo tam, Dawid, ciekawe derby.
Ciekawe derby, w których Grunwald podejmował na własnym parkiecie Real Astromal Leszno. No i Poznaniakom udało się wygrać 23-21. Posłuchajmy opinii po tym spotkaniu. Zaczyna bramkarz wojskowych Filip Tarko.
Był to dla nas bardzo ciężki mecz. Ten początek mamy, jak widać, w kratkę. No ale mamy naprawdę wzmocnioną kadrę 5-7 ludźmi. I na pewno to musi się dotrzeć i z każdym treningiem to wygląda naprawdę coraz lepiej. Z meczem też widać, chyba to nasz najlepszy mecz dzisiaj w obecnych tych czterech spotkaniach pierwszych. i myślę, że to zatrybi. Dzisiaj, no co, mecz walki, obydwa zespoły, no szalenie chciały bardzo wygrać, no na szczęście w tej końcówce nam się udało wygrać.
21 straconych bramek to chyba niezły wynik i można obronę za to spotkanie pochwalić.
No na pewno chłopaki kawał dobrej roboty zrobili. Jak widać, nasze wyniki, obronę mamy naprawdę w dobrej, myślę, kondycji. Trochę ten atak jeszcze musimy dotrzeć, ale no już dzisiaj było widać, że w tym ataku naprawdę super to wyglądało i oby tak w kolejnych meczach to na pewno będziemy wodzić górą.
Przekwas Michał, MKS Reala Stroma Leszno. Derby rządzą się swoimi prawami, zawsze w derbach iskrzy, była to walka na noże, no w tej walce Grunwald okazał się ciut lepszy, ale mam nadzieję, że weźmiemy rewanż u siebie.
Tak się zastanawiam, czego zabrakło w tej końcówce, bo już Grunwald doskoczył na trzy bramki, później potrafiliście odpowiedzieć dwiema, zbliżyć się na jedną, a jednak poznaniacy gdzieś tam was przechytrzyli.
No być może brakowało nam troszeczkę spokoju. Chcieliśmy zbyt szybko kończyć tę akcję. Widzieliśmy, że jest to końcówka meczu. Grunwald prowadzi. Chcieliśmy zdobyć szybko łatwe bramki. No a to niestety nie wychodziło. Trzeba było w tym momencie uspokoić piłkę, pograć trochę dłużej. A na pewno to miejsce by się znalazło i bramkę by się udało zdobyć.
Kontynuujecie derby, bo za tydzień kolejne z nich z Ostrowią. Z tym atutem, że wywrze u siebie.
Tak jest, no u siebie postaramy się zaprezentować jeszcze lepiej niż tutaj. Na pewno zostawimy serce na boisku i mam nadzieję, że wygramy z Ostrowa.
23-21, Grunwald Poznań lepszy w derbach od Realu Astromalu Leszno. Trener poznaniaków Rafał Walczak odetchnął z ulgą po tej ostatniej syrenie, bo rzeczywiście końcówka na noże.
No tak, ale to zwycięstwo było potrzebne, szczególnie na moje serce, bo już jestem po ostatnim meczu w Zawadzkim, w stanie przedzawałowym. I dzisiaj tu się jąkam, bo ten mecz kosztował mnie trochę też nerwów, ale dzisiaj była walka, dzisiaj była bitwa, dzisiaj była krew, były kary. Po takich meczach my z reguły wychodzimy zwycięsko.
Z własnej winy doprowadziliście do nerwowej końcówki, bo już wydawało się na 10 minut przed końcem, że zaczynacie odskakiwać, a później gdzieś głupie straty w ataku, szybkie kontry drużyny gości i znowu robiło się niebezpiecznie.
No tak, no niestety gramy falami, ale no dzisiaj tych fal, powiedzmy takich ciężkich dla nas, było mniej niż w poprzednich meczach, ale jednak braki czy jakieś niedociągnięcia, to zawsze się nadrabia walką. No i dzisiaj zniwelowaliśmy to walką, a nie po prostu tylko byciem na boisku.
Trener Realu Astromalu Leszno Maciej Wierucki, panie trenerze, dwubramkowa porażka i pewnie lekki niedosyt, bo końcówka pokazywała, że byliście w stanie dogonić Grunwald.
Znaczy się, no też byliśmy na prowadzeniu w drugiej połowie i ja już tutaj powtarzałem też chłopakom w szatni, że chwała im za to, że nie odpuścili do końca meczu, ale to był mecz w stylu, który zespół zrobi mniej błędów i my dzisiaj zrobiliśmy troszkę więcej tych błędów w końcówce i to upatruje przyczyn porażki.
Tylko błędy zdecydowały o tym, że to Grunwald wygrał, czy jeszcze w czymś byli po prostu lepsi?
Nie, wydaje mi się, że nie oceniam zespołu poznańskiego, tylko swój i tutaj to my popełniliśmy 2-3 błędy w końcówce, których nie powinniśmy zrobić, no i to jest jednak przyczyna porażki.
Grunwald lepszy w derbach od Realu Astromalu Leszno. Wojskowi wygrali 23-21. Jeszcze jeden wielkopolski zespół grał w ten weekend. Ostrowia Ostrów wygrała na własnym parkiecie z ASPR-em Zawadzkie 34-32. W pozostałych spotkaniach SKPR Świdnica przegrał z MKS-em Wieluń 20-31. Olimpia Medex Piekary Śląskie wygrała z AZS-em Uniwersytetu Zielonogórskiego 37-24. Natomiast Olimp Grodków pokonał Politechnikę Łódź 30-24.
Pierwsza Liga Kobiecej Piłki Ręcznej. Trwa jeszcze mecz w Obornikach Sparty z MKS-em Karczew. Wczoraj MKS Urbis Gniezno przegrał z SMS-em ZPRP pierwszym Płockę 22-25. W innych sobotnich spotkaniach Drwęca Nowar Lubicze pokonała HKS Łódź 20-15, a MTS Kwidzyn zwyciężył Samborat Trzew 34-18. My zapraszamy Państwa wspólnie z naszym reporterem Wojtkiem Berdardem do sali przy ulicy Spychalskiego. 3 zwycięstwa, jedna porażka, tak wygląda bilans szypiorlistek AP Poznań na starcie nowego sezonu. Wczoraj poznanianki pokonały na własnym parkiecie drugą drużynę SMS-u ZPRP Płockę 33-32. Mimo wygranej trenerka Amelia Chmielewska miała do swoich podopiecznych trochę pretensji o roztrwonienie w trakcie spotkania kilkubramkowej przewagi.
Błędy dzisiaj były dość znaczące. Wynik był dość mocno do przodu i niestety na końcu już wyszedł prawie remis, ale na szczęście wygrany. Konsekwencje na pewno musimy ponieść, no bo tutaj gdzieś taka przewaga i jej nie utrzymała. zatrzymać. My jesteśmy troszeczkę bardziej doświadczonym zespołem, mamy zawodniczki bardziej doświadczone. Ta walka była taka szarpana, że tak powiem, no ważne, że wygrane.
W tym sezonie na razie radzicie sobie dobrze z zespołami z Płocka. W pierwszej kolejce wygrana z Jutrzenką, dzisiaj rezerwę SMS-u, jeszcze został jeden zespół.
Tak, no za tydzień mamy na wyjeździe Płock znowu jedynkę, no radzimy sobie. Teraz będziemy na ich terenie, zobaczymy jak to wyjdzie.
Cztery kolejki już za nami, można się pokusić o jakieś podsumowanie tego startu?
Mając połowę drużyny nowej, świeżej, to tak naprawdę no wiemy, że musimy się zgrać i dużo rzeczy musimy nad nimi popracować. Ostatnio nam nie wyszedł mecz. Dzisiaj też dużo analizy po tym meczu musi być, więc no myślę, że ta pierwsza runda jest decydująca, żeby się zgrać i mam nadzieję, że nam pójdzie jak najlepiej.
Rozgrywająca poznańskie drużyny Laura Wosińska chyba trochę niepotrzebnych nerwów w końcówce tego spotkania, wygranego ostatecznie jedną bramką, ale wcześniej ta wasza przewaga była zdecydowanie większa.
Tak, niestety nie utrzymałyśmy się w tak dużej przewadze. Trenerka dała właśnie pograć nowym, niedoświadczonym zawodniczkom. Widziała, że już jest duża przewaga, więc zaryzykowała i niestety te zawodniczki młode, nowe nie do końca to podźwignęły. Później już była nerwówka, bo już nas doszły na kilka bramek bliżej, na jedną i stąd taki wynik.
Co nie zmienia faktu, że trochę sobie poprawiłyście nastroje po ostatniej porażce w Trzewie.
Tak, na pewno to trochę lepszy mecz w naszym wykonaniu. No i wiadomo, że wygrany, więc to na pewno cieszy, że są te trzy punkty i na pewno jest lepiej. Ja jestem młodą zawodniczką, która dopiero co przyszła z juniorskiej ligi tak naprawdę. Dużo się mogę nauczyć od koleżanek, które miały swoje udziały w Superlidze, od Magdaleny Ziółkowskiej, Kasi Matyi. Bardzo dużo nam podpowiadają na treningach. Trenerka tak samo przykłada się i myślę, że z meczu na mecz będzie jeszcze lepiej.
Za 7 minut godzina 19. Dzisiaj audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań do 19.30. Po 19.30 nasze obowiązkowe audycje wyborcze. Serdecznie Państwa, także je Państwu polecamy. Ale w dalszym ciągu o sporcie do 19.30. Teraz podsumowanie ligowego meczu Ostrowi z Arką Gdynia. To oczywiście ekstraklasa żeńskiej koszykówki. Niestety, porażka drużyny z Wielkopolski 61-95.
A my teraz zmieniamy dyscyplinę. Pomówimy o Speedwayu. Będzie o Spadkowiczu z pierwszej ligi Polonii Piła. Będzie także o wzmacniającym się starcie Gniezno. Wychowanek gnieźnieńskiego startu Mirosław Jabłoński kolejny rok ścigać się będzie dla GTM Start Gniezno, poinformowali działacze. Podobnie jak Jurica Pawlicz oraz Olivier Benson, tak i on osiągnął porozumienie z GTM Start. O podsumowaniu tegorocznego sezonu i przyszłorocznych planach Rafał Muniak rozmawiał z dyrektorem sportowym klubu Rafaelem Wojciechowskim.
Tak naprawdę od samego początku byliśmy nastawieni na to, żeby w tym roku się w tej pierwszej lidze utrzymać i pokazać, że mamy taką stabilizację organizacyjną, sportową w klubie. Ten sezon okazał się bardzo pozytywny, dlatego że zrealizowaliśmy ten cel minimum, a nawet coś więcej. Dostaliśmy się do play-offów, w których dzielnie walczyliśmy do samego końca. Zajęliśmy na koniec sezonu trzecie miejsce. Do tego awans naszych młodzieżowców drużyny juniorskiej Aforti Startu Gniezno do finału drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Tam może niespełnione nadzieje, piąte miejsce, ale trzeba to uznać wszystko za duży sukces w tym sezonie i myślę, że czas przygotowywać się do kolejnego sezonu i jeszcze bardziej myśleć o tym, żeby ta stabilizacja nastąpiła, a może będzie można już w następnym sezonie powalczyć o coś więcej, to znaczy wyznaczyć sobie ten cel jako wejście do play-offów, a w play-offach gra zaczyna się od nowa i wszystko jest możliwe.
Co z przyszłorocznym składem? Czy już są jakieś wstępne przymiarki?
Oczywiście, że przymiarki są, ale regulamin nie pozwala na to, abyśmy mogli oficjalnie o tym rozmawiać. Tak naprawdę okres transferowy zaczyna się od 1 listopada i kończy się 14 listopada. My oczywiście swoją koncepcję składu mamy w głowie, my jakby ustawiamy profil psychologiczny całej drużyny, żeby ona do siebie pasowała, żeby ten efekt czysto sportowy i z życia tej drużyny w czasie zawodów był optymalny i dlatego po pierwszych rozmowach, które przeprowadziliśmy z juniorami i z podstawowymi zawodnikami naszego zespołu z tego sezonu, jestem bardzo optymistycznie nastawiony. Myślę, że czeka nas jedno wzmocnienie, może dwa. Rozważam cały czas opcję wystawienia drugiego zespołu, to też jest bardzo możliwe. Wtedy byłoby tych zawodów jeszcze więcej, zwłaszcza doskonała możliwość jeżdżenia dla juniorów, ich rozwój, a to wiąże się z tym, że moglibyśmy mieć w przyszłości więcej wychowanków na odpowiednio wysokim poziomie, aby myśleć o takiej prawdziwej stabilizacji w walce o Ekstraligę.
Podsumowując ten miniony sezon, doskonała dyspozycja Adriana Gały, no ale co się dzieje z Mirkiem Jabłońskim, kapitanem drużyny?
Myślę, że sezon sezonowy nierówny, może się okazać, że za rok będzie znowu Mirek błyszczał i tego mu jak najbardziej życzę. Myślę, że wyciągnie wnioski z błędów, które popełnił w tym sezonie. Ja jestem z nim po wstępnej rozmowie i wiem, że chce się bardzo zrehabilitować i pokazać niedowiarkom, że stać go jeszcze na walkę z najlepszymi i jazdę nawet w Ekstralice.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Najlepsze czasy dla fanów czarnego sportu w Pile. Spadek do żużlowej drugiej ligi ze zespołu Eurofinance Polonii Piła. A naszym rozmówcą dzisiaj Wojtek Druszcz, wieloletni speaker na stadionie przy ulicy Bydgoskiej, jednocześnie człowiek, który świetnie zna historię pilskiego żużla, bo zajmuje się także tym w mediach społecznościowych.
Rzeczywiście interesuję się historią pilskiego żużla. Ona jest we mnie i staram się na bieżąco przekazywać pewne fakty, czy to w internecie, czy to w prasie. Natomiast jeśli chodzi o spadek, to rzeczywiście to drugi dopiero w historii Polonii Piła spadek, bo pierwszy to był rok 2003, a to był właściwie spadek z wielkim hukiem. Teraz ten huk jest trochę mniejszy i myślę, że wielu się spodziewało tego, co się wydarzy. Nawet myślę, że liczne grono kibiców obawiało się, że nie przystąpimy do barażów, czy też w ogóle trzeba będzie zawiesić działalność. Na szczęście jest zarząd, który chce to wszystko rozhulać, ale domyślam się, że najbliższe tygodnie będą decydujące.
Tak pomyślałem właśnie o tej twojej historycznej pasji. 1999 rok, czyli 20 lat, będzie dokładnie w sezonie 2019 od zdobycia mistrzowskiej korony tytułu drużynowych mistrzów Polski. To nie jest najlepszy moment na spadek.
Dużo osób już w tę magię liczb wierzy i podaje ten rok, że to będzie właśnie 20 lat od momentu tego złotego finału, ale spojrzę na sprawę inaczej. Szklanka jest do połowy pełna i cieszmy się, żeby i chcielibyśmy, żeby ten żużel chwilę przetrwał, bo to w tej chwili jest najważniejsze. Dużo ważniejsze niż dywagacje, czy będziemy jeździć w pierwszej czy w drugiej lidze.
Co było takim głównym powodem z perspektywy człowieka znającego ten Speedway, także od tej strony organizacyjnej, będącego w środku żużlowych widowisk na stadionie przy Bydgoskiej? Tylko personalia, jeśli chodzi o drużynę, czy też raczej także te zawirowania organizacyjne właśnie?
Jestem pewien, że chodzi o pieniądze. To jest główny powód, dla którego żużel w Pile się sypnął, bo dobrze widzimy, jak wygląda sytuacja w Gnieźnie. Start jeździ rewelacyjnie, a skład ma podobny jak Piła. Tutaj potencjał jest prawie że identyczny. Niektórzy nawet powiedzą, że ze wskazaniem na Polonię, ale jeżeli nie dostajemy wypłaty, jeżeli dowiadujemy się, że za plecami działo się, co się działo, choć ja akurat tego nie wiem, tylko słyszę to, co się mówi, no to po prostu robi się już bardzo ciężko i zawodnik sam traci morale, a przy okazji, a może przede wszystkim nie ma dobrego sprzętu. W rezultacie brakuje punktów.
Zawsze jest tak, że na pewnym nieszczęściu jednego cieszy się drugi, tym bardziej, że baraże były wewnątrz wielkopolskie. Też do Ostrowia wraca do Nice pierwszej ligi. Piła się żegna. Kibice się nie odwrócą od drużyny z Bydgoskiej z Piły?
Niestety troszkę się odwrócą. Wiemy dobrze, jak jest i że duża część kibiców to fani sukcesu, którzy przychodzą, kiedy zespół wygrywa. To było widać w tym sezonie, aczkolwiek myślę, że nie było tak źle, że było nas całkiem sporo na stadionie, że dużo kibiców było z zespołem do końca i wierzę, że większa część z nich zostanie, ale nie łudzę się, że frekwencja będzie porównywalna do tej ubiegłorocznej. Co do Ostrowia, 20 lat temu pamiętam dobrze, jak Iskra wtedy jeździła dużo, dużo słabiej od Polonii, a czasami po prostu to wszystko się w żużlu i w sporcie w ogóle miesza i w tym momencie się przemieszało u nas, może za kilka lat będzie inaczej.
To jeszcze pytanie takie troszkę dla wróżbity Wojciecha Druszcza. Jak sądzisz, co napiszesz na tej kartce historii pilskiego Speedwaya po sezonie 2019?
Chciałbym bardzo, żebyśmy przetrwali sezon, żebyśmy przeżyli drugą ligę, może lepiej niż Polonia Bydgoszcz obecnie. Niespecjalnie wierzę w awans. Bardziej chciałbym, żeby to wszystko się poukładało i marzę o tym, żeby długi były po prostu dużo mniejsze niż obecnie.